Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Wizyta prezydenta Libanu w Watykanie. Przemówienie Benedykta XVI do uczestników sesji Papieskiej Akademii Nauk o ewolucji oraz spotkanie Ojca Świętego z charyzmatykami. To aktualności, które wypełnią pierwszą część programu. Następnie moim gościem będzie siostra Małgorzata Sielużycka, radna generalna Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi, która opowie o swoim doświadczeniu pracy w Demokratycznej Republice Konga i Afganistanie. 31 października na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Benedykt XVI spotkał się z prezydentem Libanu Michelem Sulejmanem. Libański przywódca przebywa w tych dniach z oficjalną wizytą we Włoszech, aby zapewnić ich poparcie dla procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Należy dodać, że pokojowymi siłami ONZ w Libanie dowodzą aktualnie właśnie Włosi, którzy wystawili również najliczniejszy kontyngent w ramach UNIFIL.
Sprawy bliskowschodnie stały też w centrum rozmów prezydenta Libanu w Watykanie. Michel Sulejman spotkał się tam również z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz z arcybiskupem Dominikiem Mambertim, kierującym dyplomacją Stolicy Apostolskiej. Jak poinformowano w wydanym następnie komunikacie, strona watykańska potwierdziła zainteresowanie sytuacją w Libanie, a zwłaszcza zachowaniem szczególnej tożsamości tego kraju. Stolica Apostolska docenia wysiłki na rzecz powrotu tamtejszego życia politycznego do normalności, w której każda z grup składających się na libańskie społeczeństwo mogłaby wyrażać własną podmiotowość. Rozmawiano także o delikatnej sytuacji w regionie, wyrażając życzenie jak najszybszego i sprawiedliwego rozwiązania kwestii palestyńskiej oraz zwracając uwagę na problemy wspólnot chrześcijańskich Bliskiego Wschodu.
Jak należy właściwie rozumieć stworzenie i ewolucję, Ojciec Święty wskazał uczestnikom rozpoczętej dziś sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk. Jej tematem jest naukowe podejście do ewolucji wszechświata i życia. Papież przypomniał, że już jego poprzednicy, Pius XII i Jan Paweł II, zwracali uwagę, iż nie ma sprzeczności między wiarą w stworzenie a danymi nauk empirycznych. Twierdząc, że powstanie świata i jego rozwój jest dziełem opatrznościowej mądrości Stwórcy, nie wiąże się stworzenia tylko z początkiem historii świata i życia, powiedział Benedykt XVI. Oznacza to raczej, że Bóg, który stworzył ten rozwój, stale go podtrzymuje.
To evolve literally means to unroll a scroll.
Ewoluować znaczy dosłownie otwierać zwój, czyli czytać księgę. Obraz natury jako księgi mający korzenie w chrześcijaństwie drogi był wielu naukowcom. Galileusz widział w naturze księgę, której autorem, tak samo jak Pisma Świętego, jest Bóg. Historię, ewolucję, zapis i znaczenie tej księgi odczytujemy zgodnie z różnymi podejściami nauk, zakładając równocześnie stojącą u jej podstaw obecność autora, który pragnął się w niej objawić. Obraz ten pomaga nam zrozumieć, że świat nie powstaje bynajmniej z chaosu, ale przypomina uporządkowaną księgę. Daje się to odczytać pomimo elementów nieracjonalnych, chaotycznych czy niszczycielskich w długim procesie przemian w kosmosie. Jest weń wbudowana matematyka. Ludzki umysł może zatem zajmować się nie tylko kosmografią, badając wymierne zjawiska, ale również kosmologią, rozpoznając dającą się dostrzec wewnętrzną logikę kosmosu.
Papież zwrócił uwagę, że dzięki naukom przyrodniczym coraz lepiej zdajemy sobie sprawę z jedynego, wyjątkowego miejsca, jakie zajmuje w kosmosie ludzkość. Przypomniał ponadto, że zgodnie z nauczaniem Kościoła, każda dusza ludzka jest bezpośrednio stworzona przez Boga, nie będąc zatem produktem rodziców, a co zatem idzie, jest nieśmiertelna.
Ruchy kościelne i nowe wspólnoty, które rozkwitły po Soborze Watykańskim II, to szczególny dar Boży dla Kościoła. Należy je przyjmować ufnie i doceniać ich różnorodny wkład, by w uporządkowany, owocny sposób służyły wspólnemu dobru. Podkreślił to papież, przyjmując w Watykanie 700 uczestników konferencji międzynarodowej pod tytułem Głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego, moc i mądrość Bożą. W zorganizowanym w Asyżu spotkaniu biorą udział przedstawiciele wspólnot odnowy w Duchu Świętym z całego świata.
Właśnie dlatego, że jesteśmy świadkami tak obiecującego rozkwitu ruchów i wspólnot kościelnych, ważne jest, aby biskupi rozważnie, roztropnie i życzliwie podejmowali się ich rozeznania. Z serca życzę coraz intensywniejszego dialogu między pasterzami Kościoła a ruchami kościelnymi na wszystkich szczeblach, w parafiach, w diecezjach i ze stolicą apostolską. Wiem, że pracuje się nad znalezieniem odpowiednich sposobów papieskiego zatwierdzenia dla nowych ruchów i wspólnot. Wiele z nich już je otrzymało. Ten fakt uznania czy ustanowienia przez Stolicę Świętą dla Kościoła Powszechnego Międzynarodowych Stowarzyszeń duszpasterza, zwłaszcza biskupi, muszą brać pod uwagę przy stosownym rozeznaniu, które należy do ich kompetencji.
Benedykt XVI podkreślił też wagę, jaką ma troska o wierność katolickiej tożsamości i o kościelny charakter wspólnot charyzmatycznych. Wyraził radość z projektu utworzenia centrum stałej formacji dla członków tych wspólnot.
Rozmawiam z siostrą Małgorzatą Sielużycką, franciszkanką misjonarką Maryi. Jak długo siostra była na misjach?
Wyjechałam z Polski w 1982 roku na misję do Konga, ówczesnego Zairu, w tej chwili Kongo Kinshasa. Także w Kongu byłam 23 lata, później półtora roku w Afganistanie.
Jak siostra wspomina Afrykę? Jak wyglądała ta misja? Co siostra tam robiła?
Pracowałam jako pielęgniarka położna i moje wspomnienia z Afryki są wspaniałe. Gdybym mogła, to jeszcze dziś bym tam wróciła. Bardzo lubiłam moją pracę, ludzi, ich prostotę, ich gościnność i czułam się zupełnie tak jak Kongijka. Oczywiście nie mogłam zmienić koloru skóry, ale serce to chyba się zrobiło czarne.
Zair, dzisiejsze Kongo, zmiana nazwy już wskazuje, że wiele tam się zmieniło na tym terenie. Siostra była świadkiem tych wydarzeń?
Mnie bardzo trudno mówić o zmianach politycznych. Jak ja przyjechałam do Konga, no to były rządy Mobutu. Mobutu był dyktatorem, ale ludzie bardzo go lubili, szczególnie na terenach, z których pochodził, na równiku. Dlatego, że no, trzeba troszeczkę znać mentalność afrykańską. Wystarczą małe prezenciki, obietnice, często bez pokrycia. To jest kultura słowna, także jeżeli ktoś potrafi sprzedać się, to może wszystko zyskać, nawet jeżeli później nie realizuje swoich przyrzeczeń. Poza tym Mobutu był osobą, mogę powiedzieć, charyzmatyczną. Miał wspaniały kontakt z ludźmi, potrafił przekonywać, był bardzo miły. Człowiek, z którym można było bardzo miło porozmawiać, nie czując w ogóle dystansu, że to jest głowa państwa. Ale oczywiście Mobutu miał za dużą rodzinę, a w mentalności afrykańskiej ty nie możesz być sam bogaty bez dzielenia się. No a czym się dzielił? Dzielił się pieniędzmi państwowymi. Także równik, z którego on pochodził, był uprzywilejowany. Ale też tam tych zmian za dużo się nie widziało, bo każdy, kto dorwał się do małej cząsteczki władzy, znowu korzystał z pieniędzy dla siebie, dla swojej rodziny, dla swojej wioski, klanu i tak dalej. Także nie ma indywidualizmu, tak jak my to znamy w Europie, tylko praktyczny komunizm.
Reżim Mobutu upadł. To, co pozostało teraz, wcale nie wygląda lepiej. Trwają tam cały czas walki. Kongo wydaje się podzielone też na część, gdzie cały czas trwa jakaś wojna i część, w której jest względny spokój. Jak Kościół tam żyje w takich warunkach?
Trudno mówić o Kościele jako całości, no bo to zależy bardzo dużo od regionu, w którym się żyje. Kto jest w Kościele? Ludzie, którzy pochodzą z danego okręgu, z danej wioski, z danego klanu. To wcale nie znaczy, że jeżeli stają się księżmi, braćmi czy siostrami zakonnymi, czy są ludźmi zaangażowanymi w kościele, to od razu zmienią mentalność. Są Kongijczykami w 100%, także przynoszą ze sobą całą mentalność, którą żyje reszta rodziny, reszta klanu. to jest bardzo dużą trudnością, dlatego że nawet będąc księdzem, siostrą zakonną, biskupem, rodzina jest i rodzina ma swoje wymagania i mało jest takich, którzy potrafią zerwać w sposób pozytywny z rodziną i położyć pewne granice wymaganiom rodziny. Poza tym oni często boją się, bo wiedzą, że jeżeli przeciwstawią się rodzinie, to może dojść do zemsty, otrucia, zabicia w inny sposób. Poza tym jest fetyszyzm. I to nie znaczy, że jak ty jesteś księdzem czy siostrą zakonną, to ty nie wierzysz czy nie boisz się. Lęk istnieje u olbrzymiej większości. W każdym razie ci, z którymi mogłam porozmawiać, mówiłam biegle dwoma językami kongijskimi. Także mogłam porozumieć się i porozmawiać na wiele tematów po wielu latach mojego pobytu tam. No i żeby wyzwolić się z tego lęku, to wydaje mi się, że naprawdę trzeba specjalnej łaski i wiary i odwagi, może skoku do przodu i uwierzenia rzeczywiście, że Chrystus jest silniejszy od tych mocy fetyszyzmu, od złych mocy, ale tylko niektórym udało się wyzwolić z tego lęku i zrozumieć, że z Chrystusem mogą wszystko. I naprawdę on jest tą skałą, na której można się oprzeć.
W Kongu bywał też Jan Paweł II. Czy jest wspominany?
Jan Paweł II był zawsze bardzo podziwiany, kochany i bardzo pozytywnie zaakceptowany przez Kongijczyków. W tej chwili w Kongo, po Janie Pawle II, osobą, która może jest najbardziej znaną z Polski, jest święta Faustyna. A raczej może nie tyle święta Faustyna, ile jej koronka do Miłosierdzia Bożego. I w bardzo wielu parafiach zupełnie prości ludzie modlą się właśnie koronką do Miłosierdzia Bożego, oczywiście w miejscowych językach.
Po okresie misji w Kongo był Afganistan. Jaki to był przeskok cywilizacyjny?
To był straszny przeskok, no ale sama o to prosiłam, bo właściwie nie opuściłam Konga z własnej woli. Musiałam opuścić, bo groziło mi nawet więzienie. Zostałam niesłusznie oskarżona przez kogoś. Także w tej chwili nie mam powrotu do Konga. I właściwie nie wiedziałam, co z sobą robić. Przez kilka miesięcy byłam we Francji i kiedy usłyszałam, że siostra Włoszka, która jest w Afganistanie, musi wracać, bo nie daje rady z językiem, pomyślałam sobie, no czemu nie? Wspaniała okazja, żeby spotkać zupełnie coś innego, żeby spotkać islam, zupełnie inną kulturę, inny kontynent i poprosiłam, mimo że ten pobyt w Afganistanie nie był bardzo długi, bo tylko półtora roku, ale bardzo dużo mi dał. Wyzwoliłam się z lęku przed islamem. To, co się widzi w telewizji, o czym się słyszy w radiu, no to jest terroryzm. I ten islam wojujący, ekstremistyczny, a ten islam taki codzienny, zwykły, jest zupełnie inny. Ludzie są bardzo zwykli, bardzo gościnni. Byłyśmy zapraszane do rodzin i jako kobiety mogłyśmy rzeczywiście spotkać wszystkich, równie dobrze mężczyzn, jak i kobiety, bo mężczyzna, który jest zaproszony do muzułmańskiego domu, spotka tylko mężczyzn, nie zobaczy wcale kobiet. Także my byłyśmy w dobrej sytuacji.
A na czym polegała ta misja?
Zostało otwarte centrum dla dzieci upośledzonych umysłowo w Kabulu. Jak wyjeżdżałam, to tych dzieci było już 25. Tych dzieci upośledzonych jest bardzo, bardzo dużo, dlatego że porody są bardzo skomplikowane. Często zupełnie młode dziewczyny są wydawane za mąż, 13-14-letnie, albo nawet i młodsze. Także przy przedłużonych porodach dziecko ma niedobór tlenu i są zmiany w mózgu spowodowane brakiem tlenu. I właśnie tych dzieci jest bardzo, bardzo dużo. A poza tym oni żenią się i wychodzą za mąż w zawężonym kręgu rodzinnym. Także to są genetyczne upośledzenia, które kumulują się. I prawie, naprawdę w każdej rodzinie można spotkać przynajmniej jedno dziecko upośledzone umysłowo albo ze zmianami genetycznymi.
Czy ta opieka nad dziećmi z upośledzeniami była konieczna? Oni sami się nie zajmują?
Do tej pory praktycznie nic nie ma. Społeczeństwo jeszcze nie dorosło do tego, żeby zająć się tymi dziećmi. Z tym, że ostatnio coś zaczęło się rozkręcać. No z tym, że to wszystko jest jeszcze podtrzymywane przez organizacje z zagranicy. Trzeba by, żeby Afganistan sam wziął w ręce sprawę szkolnictwa i opieki nad tymi dziećmi. No ale to jest jeszcze długa droga.
Oczywiście nie było możliwości głoszenia bezpośredniego Ewangelii, czyli ta misja była raczej taką misją obecności i miłości.
Oczywiście nie ma w ogóle mowy, żeby głosić Ewangelię, ale wydaje mi się, że najwspanialszym głoszeniem Ewangelii jest to, czym się jest i co się robi. Wszyscy dookoła wiedzieli, że my jesteśmy chrześcijankami. Może nie bardzo rozumieli, dlaczego nie wyszłyśmy za mąż, ale ludzie widzieli, że jesteśmy tam, żyjemy bardzo skromnie, że nie można nas porównać z innymi organizacjami humanitarnymi, które są tam często po to, żeby dobrze zarabiać. To znaczy robią też dobrą pracę, ale główną pobudką często jest pieniądz, a my byłyśmy tam jako wolontariuszki. I zresztą nikt nie chciał uwierzyć, że my nie dostajemy żadnej pensji. No i ponieważ nie było jeszcze żadnego domu, żadnego centrum otwartego dla dzieci upośledzonych umysłowo, także to był wielki znak zapytania dla ludzi, dlaczego właśnie zajęłyśmy się tymi dziećmi, a nie normalnymi dziećmi. I często nas o to pytali, ale właśnie szczególnie rodzice tych naszych dzieci, ich rodziny i ludzie z Ministerstwa Szkolnictwa, którzy przychodzili, żeby sprawdzać, co robimy, zaczynali odkrywać coś innego. I mimo, że nie głosiłyśmy słowem Chrystusa, to postawą, pracą, prostotą, którą chciałyśmy żyć, chyba głosiłyśmy bardziej niż gdyby to było wypowiedziane w homilii.
O muzułmanach krąży takie powszechne dość przekonanie o tym, że są nienawracalni. Co siostra myśli na taką obiegową opinię?
Zupełnie zgodzę się z tym stwierdzeniem, ale nie są dlatego nienawracalni, że nie chcą, tylko dlatego, że warunki są takie, że nie wolno im się nawrócić. Bo gdyby się nawrócili, no to zapłacą za to życiem. I w takim kraju jak Afganistan, gdzie islam jest w 100% religią państwową, próba nawrócenia się na inną religię jest równa zdradzie państwowej. To jest w ogóle coś nie do pomyślenia. Oczywiście wiem, że są przypadki nawróceń, ale ci ludzie muszą opuścić Afganistan. Nawet jeżeli jest podejrzenie, że ktoś mógłby się nawrócić, to wystarczy, że sąsiedzi go oskarżą, czy znajomi, czy rodzina, no i będzie skazany na karę śmierci.
Była Afryka, był Afganistan. Skąd siostra czerpie siłę do tego swojego jakby zapału misyjnego?
Jeżeli rzeczywiście zrozumieliśmy do końca, kim jesteśmy, jako ludzie ochrzczeni, jako wyznawcy Chrystusa, to każdy powinien mieć w sobie ten zapał misyjny. No poza tym, cóż, ja od urodzenia prawie, odkąd pamiętam, zawsze chciałam wyjechać, pomagać gdzieś w Afryce, w Ameryce, wszystko jedno gdzie, ale właśnie pracować z ubogimi. A to powołanie zakonne, misyjne przyszło dopiero dużo później. I to takie popychanie mnie wewnętrzne nie skończyło się i wydaje mi się, że do końca życia będzie trwało we mnie. Teraz wiem, że to nie jest tylko pomoc w dziedzinie służby zdrowia, ale szczególnie głoszenie Chrystusa przez to, kim jestem, co robię, jak robię. I wydaje mi się, że to często odnosi dużo większe skutki niż opowiadanie.
Dziękuję, mówiła siostra Małgorzata Sielużycka, franciszkanka misjonarka Maryi.
Radio Watykańskie. Na tym kończymy piątkowy magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.